Tak, żeby odcieplić atmosferę i milej było białostoczanom, to dodam, że jestem białostoczanką z krwi i kości, że tam są groby moich przodków. Ulica Stołeczna nazywała się kiedyś Stołecka i tam mój pradziadek dorożki produkował. Tyle, jeśli chodzi o to. Wrócę do Białegostoku. No to miałam tylko jedną odpowiedź. Także. I nadal ją mam tylko jedną. Ile minut dostałam, wiecie, że...
Ile napisane tutaj?
25.
Jak będzie mniej, to chyba będziemy przejęci.
Znaczy ja wiem, że Państwo są wymęczeni, tu jest zuchno. Wiele słów padło, więc tak spróbuję może powiedzieć tylko to, co konieczne. Pan Bóg nas będzie z każdego słowa rozliczał, tak? Tak przynajmniej dzienniczki siostry do Ostyny czytamy. Głośniej? Tak? Wypowiadam się tutaj z tego miejsca jakby z trzech perspektyw. Jako psycholog, teoretyk, zajmujący się psychologią rozwoju człowieka dorosłego i psychologią antropologiczną. Jako osoba zainteresowana od kilkudziesięciu lat życiem wewnętrznym, teologią życia wewnętrznego, psychologią życia wewnętrznego. I może przede wszystkim jako świadek życia księdza profesora, już nie powiem Państwu ile lat żyłam właśnie jako ktoś, kto czerpie z kontaktu z treści wypowiadanych przez księdza Berczera. Należy do tak zwanych dinozaurów, to się kiedyś mówiło. To ci to najstarsi, prawda, którzy pamiętają początki jeszcze sprzed ruchu rodziny Zabrzeńskiej. Spróbuję w takim razie bardzo krótko powiedzieć o książce Sakrament Obecności i na bazie właśnie treści tam zawartych pewną refleksję rozwinąć, również psychologiczną z racji mojej profesji. Książka Sakrament Obecności początkowo w czasie trwania prac nad nią miała się nazywać Sakrament Spotkania. I tutaj widzimy wyjątkowość chrześcijaństwa na tle innych religii. Tylko w chrześcijaństwie chodzi nam o tak bliską relację z osobowym Bogiem. Ja nie jestem religioznawcą, ale może religioznawcy potwierdzą czy zaprzeczą. Chodzi o jak najbliższą relację z boskim Ty. Ksiądz profesor w związku z tym daje nam książkę, która w części pierwszej jest rodzajem wykładu mówiącego o relacji spotkania, relacji ja-ty w odniesieniu do rzeczy, osób, ale przede wszystkim boskiego ty. A dla księdza Dajczera szczytem relacji spotkania, czyli relacji obecności, relacji ja-ty jest zjednoczenie się z Panem Bogiem, z tym boskim ty, czyli świętość. Ale ksiądz Dajczer nie zajmuje się samą istotą, opisem tego doświadczenia zjednoczenia się przeobrażającego człowieka z Bogiem, tak jak robi to święty Jan od Krzyża czy święta Teresa z Awila. Ksiądz Tadeusz zajmuje się drogą, nie celem. Zajmuje się drogą do zjednoczenia z Panem Bogiem. Książka Sakrament Obecności bardzo wyraźnie pokazuje tę drogę poprzez rozwój w relacji do Boga osobowego. W części pierwszej znajdujemy niejako wskazówki, jak żyć relacją podmiotową. Czym jest relacja podmiotowa? Jest to rodzaj takich rozważań fenomenologicznych, doświadczenia ludzkiego w tejże relacji. Żeby podać jakiś skrót tej relacji podmiotowej, bo o niej sami można by konferencję zrobić, to zacytuję, tak jak ksiądz Wolesław tego Robaka miał, to ja mam coś innego. Zacytuję z książeczki Ingeborga Oberedera Promieniach miłości, która adoruje Jezusa w ciszy. Taki obraz. Pewna młoda kobieta z Indii przebywała w Szwecji w tym samym czasie, kiedy matka Teresa miała otrzymać Nagrodę Nobla. Miała okazję porozmawiania z nią tuż przed tym uroczystym aktem transmitowanym przez telewizję. Oto jak wspomina to spotkanie. Odniosłam wrażenie, jakby podczas naszej rozmowy nikt nie był dla matki Teresy ważniejszy ode mnie. Wydawało się, jakby zupełnie zapomniała, że była tu właściwie po to, aby odebrać Nagrodę Nobla. Mogłam sądzić, że przybyła do Szwecji tylko ze względu na mnie. Obdarzała mnie bowiem całą swoją uwagą i miłością. To właśnie ten element poglądowy, czym jest relacja ja-ty. Jeśli chcą Państwo zapoznać się bliżej z tą relacją ja-ty w praktyce u księdza profesora Zajczera, to warto sięgnąć do świadectwa osoby, która spotkała się z nim i opisuje swoje przeżycie. Zatytułowała to świadectwo On jakby znikał i od tytułu tego świadectwa, właściwie od jej słów też tytuł książki powstał, On jakby znikał. W tej książce mamy to doświadczenie osobiste w kontakcie z księdzem Dajczelem. Książka Sakrament Obecności należy do sześcioksięgu, który powstał w dwóch ostatnich latach życia księdza Tadeusza, ale łaski, które nazywał ksiądz Tadeusz łaskami eucharystycznymi, można powiedzieć, że taki cały etap jego ostatnich lat życia związany z łaskami eucharystycznymi trwał dłużej, to było około 5-6 lat. Dlaczego akurat Pan Bóg dawał łaski ukierunkowujące na Eucharystię? Ksiądz Tadeusz mówił, że nie wie tego. Równie dobrze na przykład ostatnie lata życia mógłby poświęcić osobie Boga Ojca. Był przekonany o działaniu Pana Boga przy powstawaniu tych książek. Zresztą nigdy nie mówił o swoich tekstach, że to są jego teksty. Nigdy nie mówił o rozważaniach po wierze, że to jest jego książka. Jak chciał odwołać się do rozważań na wierze, to mówił w tej książce albo w rozważaniu po wierze. Podobnie jest z książkami eucharystycznymi ostatnich lat życia. Stawiam taką tezę, że tak jak rozważania o wierze zostały odkryte i nazwisko księdza Dajczera związane jest przede wszystkim z tą książką, tak wydaje się, że rozważania o Eucharystii dopiero będą odkryte. Dopiero przed nimi droga. No myślę, że kryzys, o którym Państwo wiedzą, roku 2007 nie pomógł tym książkom, a wręcz zaszkodził. Są to książki niezwykłe. Sam autor mówił, że powstały w innej epoce niż epoka rozważań o wierze. Są to książki napisane przez człowieka odchodzącego, który dopełnia swojego życia. Psychologia mówi tutaj o takiej integralności ontycznej człowieka, gdzie rodzi się pełnia mądrości, refleksji, pełnia dystansu do różnych wcześniej emocjonalnie przeżywanych rzeczywistości. W tym etapie mądrościowym, a jednocześnie pełni rozwoju wewnętrznego samego autora, chyba nie mamy co do tego wątpliwości, powstają w bardzo szybkim czasie treści właśnie wyróżniające się tym, że ich głębia pozwala wracać do tych książek nieustannie. Wiele osób mówi o tym, że można je porównać do na przykład o Naśladowaniu Chrystusa, że te książki mogą towarzyszyć człowiekowi praktycznie każdego dnia, bo wystarczy przeczytać jedno, dwa zdania i mieć pokarm na przykład na cały dzień. Jeśli chodzi o samą relację spotkania, Można powiedzieć, że ksiądz Tadeusz tutaj, w tej książce, jakby dopełnia swojej refleksji, którą prowadził przez całe życie. Przez całe życie relacja spotkania, relacja podmiotowa była dla niego ważna. Osoby, które słuchały wykładów księdza Reichera, na pewno mogą wiele powiedzieć na temat tego, co mówił o relacji ja ty na wykładach religioznawczych. Sięgał w swoich rozważaniach dotyczących relacji spotkania do myśli głównie dwóch filozofów, Martina Bubera, filozofa dialogu, u którego zwłaszcza w książce ja ty znajdziemy dogłębną analizę tej relacji, i do filozofa, no mówi się potocznie, że egzystencjalisty, ale właściwie filozofii konkretu, Gabriela Marcela, do ich sposobu rozumienia relacji spotkania. Wydaje się, że w samej książce ksiądz profesor daje obraz taki fenomenologiczny przeżycia tej relacji jak ty, który można by w jego wartości i głębi porównać do dzieł Martina Bubera, czy Gabriela Marcela, czy na przykład Edyty Stein, która napisała książkę o wczuciu. Z tym, że różnica polega na tym, że ci filozofowie dają nam taką bazę teoretyczną, rozważania teoretyczne, czym jest ta relacja. A ksiądz Tadeusz daje nam tę relację pokazaną językiem doświadczenia. To jest też pewien fenomen tej książki, bo takiego opisu nigdzie nie znajdziemy. A przede wszystkim relacja spotkania w odniesieniu do ty boskiego, bo w końcu o to nam chodzi. Oczywiście przedtem relacja do człowieka. Relacja ja ty do człowieka, o której wiele można w tej książce znaleźć. Sam ksiądz profesor był człowiekiem relacji spotkania. To był styl jego funkcjonowania, sposób jego życia. Nie tylko nauczał o tej relacji, ale swoim życiem pokazywał, jak ona powinna wyglądać. Nie rozpoczynał kontaktu z człowiekiem od załatwienia jakiejkolwiek sprawy, od zadawania jakichkolwiek pytań, które by były interesowne, które by też wiązały się z jakąś sprawą. Ponieważ cechą charakterystyczną relacji spotkania jest to, że ona nie ma sama w sobie celu. Celem jest człowiek, którego spotykamy. Relacja podmiotowa, celem jest podmiot, samo jego istnienie, samo jego bycie. Gabriel Marcel pisał, że jeżeli podchodzimy do człowieka z intencją zadania mu pytania, to już nie może być mowy o relacji podmiotowej. Warto w świetle sakramentu obecności przyjrzeć się swoim relacjom. Gabriel Marcel mówi, że dojrzewanie w człowieczeństwie człowieka bazuje na dwóch filarach. Jednym z nich jest rozwój w relacjach międzyludzkich człowieka, właśnie ku relacji ja-ty, a drugim filarem jest dogłębna refleksja nad własnym życiem, nad życiem w ogólności, nad istnieniem, refleksja egzystencjalna. To są jakby warunki dojrzewania w człowieczeństwie. Myślę, że przez księdza profesora spełnione. I gdybyśmy szukali przykładu osoby dojrzałej od strony ludzkiej i od strony duchowej, to myślę, że tutaj przykład księdza profesora jest znamienny. Pierwszy zawsze był dla niego człowiek, a nie sprawa. Pierwsza zawsze była dla niego dusza, a nie działanie, które na przykład wspólnie trzeba wykonywać. Nie ma to jeszcze.
Może. Jeszcze z punktu widzenia.
To powiem tak, jak kiedyś kolega się do mnie zwrócił. Pomóż się za mną pół godziny. To może jeszcze jeden wątek tylko poruszę, a mianowicie wątek, który pojawia się w części drugiej. Część druga jest też, no brakuje mi tu słów, więc powtarzam pewnie to słowo, niezwykłe, tak? Niezwykłe, wyjątkowe. Wydaje mi się, że jest odbiciem młodzieńczego pragnienia księdza Tadeusza, by modlić się nieustannie. To pragnienie to błędne pragnienie młodzieńca, 17-latka, który już wtedy myślał o powołaniu i oddaniu się Panu Bogu i myślał o tej modlitwie nieustannej, jak się modlić. I wiązał to z emocjami, że to musi być odczuwane. Przychodzi taki moment, że spotyka w książce Echa Nazaretu, która była dla niego bardzo ważna, potem też dla nas, których wprowadzał różne lektury istotne. Spotyka fragment René Voyoma, autora tej książki, który mówi o tym, że wcale modlitwa nie musi być odczuwalna, nie musi, może być sucha. Właśnie nie da się jej kontrolować. To było odkrycie, które pomogło mu dalej rozwijać się, nie zniechęcać się w tej modlitwie nieustannie. Ale ta potrzeba nieustannego kontaktu z Bogiem i refleksja nad tym, jak to czynić w praktyce, myślę, że towarzyszyła księdzu profesorowi przez całe życie. W sakramencie obecności znajdujemy odpowiedź, jakby receptę na to. Wystarczy żyć tym, co jest tam napisane. Jest to też rodzaj przewodnika duchowego, tak jak wszystkie książki księdza Deutschera. Żyć tym, co dotyczy modlitwy nieustannej, czyli modlitwy, która nie polega na tym, że wycinam, wyrąbuję ze swojego czasu pół godziny Panu Bogu, na przykład na Eucharystię czy na medytację, tylko staram się modlić właśnie wszystkim, co w ciągu dnia czynię. Modlitwa czynnością. Pojawia się wątek, o którym chcę powiedzieć i może to już będzie ostatni akapit albo kilka akapitów. Pojawia się wątek innej docelowości w sakramencie obecności. Zwłaszcza niezwykły, jeden z ulubionych moich rozdziałów, Prawdziwy sens i cel, mówi o tej innej docelowości, o oczyszczeniu intencji, z jaką coś czynimy. Oczyszczeniu tego działania z celu. Cel, jeśli jest, to ma być inny. Celem nie ma być co robię, ale jak to robię. Czyli zajmuje się, tak jak już powiedziałam, ksiądz profesor, drogą, a nie celem. Tą drogą jest odrywanie naszej czynności od celu, który nas więzi. Celu tego doczesnego, przyrodzonego. Czyli robię coś, ale nie robię to z myślą, że dla Pana Boga, z miłości do Pana Boga, tylko czynię, żeby coś zrobić, prawda? Coś osiągnąć, żeby był efekt końcowy. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ, jak mówi psychologia, człowiek jest w odróżnieniu od innych istot żywych istotą, która dąży do celu, stawia sobie cele. Jak tych celów sobie nie stawia albo do nich nie dąży, to znaczy, że jest chora ta istota. Prawda? Że te cele jej się gdzieś rozpadają. No to w takim razie, jaki ma sens, to już jest tutaj moja refleksja, jaki ma sens odrywanie celu od czynności, jak to się ma w ogóle do życia duchowego? I ksiądz Tadeusz pokazuje nam, że to jest w ogóle istotą naszego życia duchowego w codzienności. Jeśli tego nie robimy, to nie ma w nas życia wewnętrznego. Życie wewnętrzne ma się dokonywać właśnie tą drogą, poprzez oczyszczanie intencji naszego działania. Taką kulminacją tego, o czym mówię, jest właśnie ten fragment, może nie tylko ten, z rozdziału Prawdziwy sens i cel. Ile konstrukcji myślowych, ile przywiązań, obawcz musi się we mnie załamać, ile pewników życiowych rozsypać, odpaść, by pojawiło się inne widzenie rzeczywistości. Bym zaczął inaczej żyć. Żyć tym, by każdą czynność wykonywać jedynie dla Jezusa Eucharystycznego. Widzimy tutaj, jak bardzo psychologia współczesna zajmuje się tylko tym, co w człowieku naturalne, przyrodzone. Zresztą sama to ta psychologia wybrała, kiedy powstawała, to w ogóle idea powstania psychologii to była taka, żeby właśnie odciąć się od tego, co nadprzyrodzone w człowieku, a zająć się tylko tym, co nie jest metafizyką, tak? Co da się zmierzyć, zważyć, zobaczyć, a zwłaszcza policzyć. Teraz trzeba policzyć, Im bardziej skomplikowaną metodą się policzy, tym jest to bardziej naukowe. Jeśli Państwo nie wierzą, to mogą się przekonać, jak powstają w tej chwili wysoko punktowane teksty psychologiczne. Więcej jest liczenia metodami, o których tylko wtajemniczeni wiedzą, tym jest większa szansa, że ten artykuł dostanie się do tego. To musi być koniecznie zagraniczne czasopismo wysoko punktowane. I nawet zatrudnianie w tej chwili na uczelnię związane jest z takim kryterium. Moja koleżanka z katedry, która umarła na raka, mając lat 50, w czasie jej pogrzebu były takie mowy pożegnalne. Jedna z osób właśnie z uczelni mówiła, że pani Anna publikowała w czasopismo wysoko punktowane. Tak mówiła przy trumnie tej pani Anny. Więc taka jest ta psychologia. Ja mam już prawo ją tak trochę krytykować, bo już pewnie zostało mi tam, nie wiem, maksymalnie ile lat, może 4, a może 10. Z niej zrezygnuję. I miałam przez te 30 kilka lat możliwość spojrzenia na nią od różnych stron. I muszę Państwu powiedzieć, że niestety nigdy się nie zafascynowałam, bo zawsze brakowało właśnie tej warstwy duchowy. Jest taki nurt psychologii, psychologia personalistyczna, która tą warstwą duchową człowieka chce się zajmować. No i tam jeszcze można się jakoś ulokować, ale z takim myśleniem personalistycznym nie można się dostać do tych czasowych wysoko punktowanych. I strata się za metę. No to teraz, żeby już uciec z tego narzekania, tej punktosy, to może jeszcze taka końcowa refleksja. Tutaj padła taka myśl chyba właśnie u ojca Pawła, który mówił nam o tym życiu tu i teraz, ale w sensie powierzchowności człowieka, że nie podejmuje aktywności o takich celach wydłużonych. U naszego księdza profesora mamy inną propozycję życia chwilą obecną. Jest to propozycja życia głębią chwili obecnej, ponieważ Bóg działa tylko w chwili obecnej. I w tej części drugiej sakramentu obecności mamy wiele myśli pokazujących, jak właśnie żyć dla Boga chwilą obecną. Nie wiem, czy pamiętają Państwo taki cytat. Przepraszam Cię, Boże, że nie pamiętam o Tobie, przekręcając klucz w zamku drzwi. Przepraszam, że nie pamiętam o Tobie, schodząc po tych stopniach, bo Ty przecież jesteś obecny w stopniach tych schodów. Prawda? W tej płycie chodnikowej jesteś obecny. Popatrzmy, jaka to jest refleksja. To jest na pewno nie refleksja teoretyczna. To myślę, że ksiądz profesor tak żył. Dla niego Pan Bóg był na pierwszym miejscu i właśnie obecny w tym wszystkim. Pokazuje nam tę drogę. To jest niezwykłe. Trzeba docenić, prawda, co żeśmy otrzymali. W świecie, który ucieka od Pana Boga w tempie przyspieszonym, prawda, my mamy propozycję, jak żyć chwilą obecną dla Boga. I może zakończę taką ciekawą myślą. Wydaje mi się, że ojcowie Kościoła i ksiądz profesor tutaj też się spotykają. Ojcowie Kościoła wiele pisali o życiu chwilą obecną, mówiąc o tak zwanej przytomności umysłu. Człowiek, im jest bliżej Boga, tym jest bardziej przytomny, tym umysł ma bardziej trzeźwy. Ponieważ ma myśl oczyszczoną z przeszłości, czyli tak zwanej duchowości, wykopalizm, i myśl nie zajmującą się zbytnio przyszłością. O tyle, o ile to jest konieczne. Czyli również tutaj, w tych pismach księdza Tadeusza, mamy to zaprzeczenie kartezjańskiego myślę, więc jestem. Ponieważ jestem kimś więcej niż swoimi myślami. Ta myśl ma być oczyszczona. Jestem kimś więcej niż swoimi uczuciami. Jestem kimś więcej niż swoim naturalnym ukierunkowaniem na cel. Swoim naturalnym finalizowaniem spraw. I mam odkrywać siebie jako właśnie tego, który jest przeznaczony do czegoś więcej. To, może to będzie ładny koniec. Dziękuję Państwu za uwagę.